Dzisiaj chciałbym powiedzieć o transporcie antymaterii, o czym doniesiono z dumą i olbrzymią radością w marcu tego roku z CERN-u. Transport antymaterii wymaga pokonania kilku olbrzymich barier. Pozornie niewielkich, ale to są olbrzymie, uwierzcie, olbrzymie problemy. I te problemy sprowadzają się do następujących punktów. Mianowicie, trzeba umieć antymaterię wytworzyć. To jest pierwsza rzecz. Następnie, trzeba stworzyć urządzenia do przechowywania tej antymaterii. To jest drugi problem kluczowy. Następnie, no, trzeba tą wytworzoną antymaterię do tych pułapek zapakować. To jest trzecia rzecz. No i czwarta rzecz, trzeba umieć sprawdzić, czy ta antymateria w pułapkach ciągle jest. No bo jeżeli będziemy, wiecie, przelewać puste, próżne do pustego, no to cóż, no to nie będzie miało wielkiego sensu. Także trzeba także umieć sprawdzić, czy antymateria dalej jest zamknięta, czy żyje. No więc zajmijmy się tymi kolejnymi etapami. Więc najpierw może powstawanie antymaterii. Cząstki antymaterii powstają, na przykład pozytony powstają podczas rozpadów beta plus. Ale także większe fragmenty antymaterii powstają podczas zderzeń protonów, na przykład. Tylko muszą to być zderzenia naprawdę wysokoenergetyczne. No i teraz, jeżeli mamy na przykład taki antyproton z jednej strony i z drugiej strony pozyton wytworzony, osobno spułapkowane, no to teraz, jeżeli będziemy powoli, powoli zbliżać je do siebie, manipulując polami elektrycznymi, bo to się robi w takich właściwie polami elektrycznymi i magnetycznymi, bo to w zależności od typu pułapki, o czym za chwilę będę mówił, takie uwięzienie uzyskujemy dzięki takiemu łączonemu efektowi pól elektrycznych i magnetycznych. No i powoli się zbliża taki antyproton i pozyton do siebie. One muszą być oczywiście już wstępnie schłodzone, ponieważ jak będą zbyt mocno wzbudzone, będą miały zbyt wysoką energię, no to niestety ich połączenie nie będzie trwałe. Przypominam, że w przypadku wodoru, energia jonizacji wodoru to jest około niecałe 13,6 elektronowolta. To w skali atomowej to jest niby duża energia, ale z drugiej strony nie jest to wielkie coś, żeby taki wodór zjonizować. Z antymaterią jest to samo. W związku z tym powoli zbliża się antyproton i pozyton do siebie, te dwa pola, w których uwięzione są te antycząstki. No i cóż, w pewnym momencie następuje zbliżenie ich do siebie, no i wtedy są warunki spełnione do tego, aby powstał antywodór, najprostszy antyatom. No i taki antywodór, ponieważ jest elektrycznie obojętny w swoim stanie podstawowym, więc niestety musi zostać pułapkowany tylko przy pomocy pola magnetycznego. Tutaj pole elektryczne niestety już rady nie daje, no bo nie ma czego się chwycić, tak brzydko mówiąc. No ale na szczęście pozyton, a antyproton także, ale pozyton posiadają łącznie moment dipolowy, no i to jest magnetyczny moment dipolowy, czyli zachowują się jak takie bardzo, bardzo małe magnesiki i w związku z tym tą związaną strukturę można próbować pochwycić polem magnetycznym. Żeby to się do tego jednak doszło, no to oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że ten proces jest niesłychanie subtelny, w związku z czym taki antywodór wytwarza się już wewnątrz pułapek, w których one są następnie przechowywane, no i jednocześnie muszą być bardzo, bardzo zimne. No właśnie. A jak się przechowuje antymaterię? Powiedzmy sobie od razu, dlaczego jest to takie ważne. No nie tylko z powodów takich, że inaczej ta antymateria by nam uciekła, no i właściwie nie ma o czym mówić, no nasze wysiłki idą na marne, ale trzeba tu też powiedzieć o pewnym fundamentalnym zagrożeniu ze strony antymaterii, o anihilacji. Wyobraźcie sobie, że przewozicie materiały wybuchowe, czyli no już się mówi, że siedzimy na bombie, tak? Jak się przywozi jakieś materiały, które łatwo ulegają eksplozji, łatwo się utleniają, innymi słowy, gwałtownie się utleniają, wydzielając olbrzymie ilości energii, no to pomyślcie sobie, co z antymaterią, gdzie jeżeli doprowadzimy do anihilacji 1 grama materii i 1 grama antymaterii, czyli łącznie ulegną anihilacji 2 gramy materii i antymaterii, no to jest to równoważne wybuchowi 43 tysięcy ton ładunku wybuchowego TNT. Które jest oczywiście, ta anihilacja, to wydzielenie energii, to jest głównie promieniowanie wysokoenergetyczne, czyli różnego rodzaju fotony gamma, ale także fotony rentgenowskie. No pewnie kupa światła też przy okazji, ale jest to olbrzymia ilość energii teraz. No właśnie, to jest największe wyzwanie, nie dopuścić do takiej anihilacji. No, to, że stracimy antymaterię, no to jest w tym momencie mały pikuś, ale szkody, jakie mogą zostać poczynione, gdyby doszło do takiej anihilacji, to już jest o wiele gorzej. No i w związku z tym do przechowywania należy wykorzystywać pułapki bardzo precyzyjnie skonstruowane i bardzo precyzyjnie monitorowane. Co też się wiąże oczywiście później z późniejszym transportem, no bo taka pułapka musi działać w sposób ciągły, a więc musi być przynajmniej zachowana ciągłość zasilania. Musi być niewrażliwość na wstrząsy. Muszą do takiej pułapki być dołączone urządzenia dodatkowe, takie jak chłodziarki, pompy, jak magnesy. To wszystko generuje olbrzymi koszt, no więc sami rozumiecie, że to doniesienie z CERN-u o przewiezieniu 92 antyprotonów, nawet jeżeli tylko po terenie CERN-u, no naprawdę jest, do przygotowania do tego trwały bardzo długo, a i ryzyko związane z tym transportem było niemałe. Nawet jeżeli to tylko 92 antyprotony, to ilość energii wydzielonej mogła być no niemała. To można sobie policzyć, ile energii by się przy tym wydzieliło. Szkody mogłyby być w każdym razie znaczące. A jak się pułapkuje? O tym za chwilę.